Dziękuję serdecznie za to miłe zaproszenie i przedstawienie. I chciałam niezwykle Państwu podziękować za to, że mnie ponownie zaprosiliście do swojego grona. Ja już Markowi wspominałam, że ponieważ byłam z Państwem w ubiegłym roku i 2 lata temu, to może już się trochę znudziliście moją osobą i tą tematyką. Natomiast pan prezes, mój przyjaciel Marek Kalbarczyk powiedział, że tak nie jest. W związku z tym bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję i szybciutko postaram się znaleźć prezentację. Drodzy Państwo, pozwolę sobie rozpocząć i chciałam troszeczkę sprostować tytuł, ponieważ ja nie jestem lekarzem, tylko jestem biologiem i będzie to wykład na temat biologia medyczna w służbie przywracania widzenia, ponieważ no, będzie to w kontekście tego, co biologia Państwu może dać od siebie i w jaki sposób może Państwu służyć. Otóż, tak jak już kiedyś Państwu wspominałam, takim przełomem, jednym z przełomów w leczeniu również schorzeń wzroku jest zastosowanie komórek macierzystych i o tym chciałam mówić, ponieważ no, jest to mój dział, którym się zajmuję już od lat. I komórki macierzyste towarzyszą w rozwoju człowiekowi od momentu narodzenia i jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że mamy różne rodzaje komórek macierzystych. Te, które nazywamy komórkami macierzystymi zarodkowymi, są to komórki, które pojawiają się na najwcześniejszym etapie naszego rozwoju do momentu tak zwanej blastocysty, kiedy to na etapie 5-7-dniowego rozwoju zarodka istnieją takie komórki, które można nazwać komórkami macierzystymi zarodkowymi. I to są komórki, które mają charakter pluripotencjalny. Można z nich otrzymać każdą tkankę, każdą komórkę organizmu. Natomiast później w rozwoju i już u dorosłego człowieka w każdej tkance praktycznie znajdują się tak zwane komórki tkankowe macierzyste, inaczej mówiąc dorosłe komórki macierzyste, które też mają ogromny potencjał regeneracyjny i są też wykorzystywane do celów terapeutycznych. Teraz te komórki mają troszeczkę mniejszy potencjał rozwojowy, tak się zawsze nam wydawało, ale okazuje się, że takie komórki tkankowe, nie tylko właśnie te tkankowe, które izolujemy, które można wyizolować nawet z tkanek już dojrzałych, ale również takie komórki, które można z tkanek dojrzałych wyizolować i cofnąć w rozwoju do takiego etapu, w którym będą to też komórki pluripotencjalne, czyli będą miały takie same identyczne właściwości jak komórki zarodkowe, a nie wzbudzają kontrowersji etycznych, ponieważ żeby pozyskać te komórki, nie musimy uszkadzać albo niwelować zarodków. I to jest bardzo ważne. Chciałabym, żeby to przesłanie również do Państwa trafiło, żebyśmy pamiętali, że w tej chwili możemy z tkanek różne typy komórek otrzymać i te komórki, nawet jeśli nie są komórkami macierzystymi, jesteśmy w stanie w laboratorium, w probówce cofnąć w rozwoju do takiego etapu, żeby to były komórki, z których otrzymujemy wszystkie komórki tkanek i organizmu, między innymi komórki, które możemy zastosować do leczenia schorzeń wzroku. To, co chciałam Państwu szybciusieńko tylko powiedzieć, to, że do leczenia schorzeń wzroku w zasadzie w tej chwili stosuje się takie komórki, które nazywamy komórkami progenitorowymi, komórkami hematopoetycznymi i właśnie te, o których wspominałam, pluripotencjalne, zarodkowe lub te indukowane pluripotencjalne, które możemy w laboratorium otrzymać. I to są jak gdyby te cztery typy, cztery rodzaje komórek. My próbujemy do różnych schorzeń wzroku stosować tego typu materiał transplantacyjny i tak jak w przypadku rogówki jest to już w tej chwili bardzo dobrze opracowana metoda terapeutyczna, która zdaje egzamin znakomicie, tak w przypadku siatkówki jest to dużo trudniejsza sprawa, ponieważ siatkówka ma bardzo skomplikowaną budowę i ma wiele warstw komórek, które są komórkami nerwowymi, ale też na tym polu dosyć dużo zostało ostatnio zrobione i ja postaram się Państwu przekazać informacje, co ostatnio na ten temat wiadomo. Jeśli chodzi o komórki pluripotencjalne, które mogą się w komórki siatkówki różnicować, no to przechodzą one przez określone etapy rozwoju takiego właśnie ektodermalnego, to znaczy część z nich staje się komórkami nerwowymi i może się różnicować albo w komórki tak zwanego nabłonka pigmentowego, albo w komórki receptorów. I w zależności od tego, jakie to, w co się zróżnicują, to można je spróbować zastosować. W każdym razie, tak jak Państwu powiedziałam, to jest, tutaj przedstawiam takie indukowane komórki pluripotencjalne, które w mojej pracowni były otrzymane. Okazuje się, że to nie są moje badania, ale w ogóle na świecie tego typu komórki po wszczepieniu, które otrzymano z już dorosłej tkanki, po wszczepieniu do siatkówki uczestniczą w regeneracji nabłonka pigmentowego i faktycznie w przypadku szczurów i naczelnych udało się to już dawno wykazać, a w tej chwili są coraz bardziej zaawansowane badania, jeśli chodzi o zastosowanie tego u ludzi. Otóż także rozwój innej dziedziny, tak zwanej inżynierii tkankowej, udostępnia nam różnego rodzaju materiały biotechnologiczne, które w połączeniu z komórkami macierzystymi tworzą pewne struktury, które też ułatwiają jak gdyby zastosowanie tej terapii. I między innymi w tej chwili takim bardzo na topie, w zasadzie w wielu laboratoriach na świecie badania są prowadzone w kierunku otrzymania tak zwanych organoidów, czyli takich mini organów, mini tkanek, na których można będzie prowadzić badania podstawowe, które będą później prowadziły do zastosowania terapeutycznego i między innymi taką organoidą było otrzymanie w 2011 roku przez pana profesora Sasai z Japonii, z Instytutu Rienken siatkówki. I chciałam Państwu pokazać, że w tej chwili taki właśnie zawiązek oka, organoidę, można otrzymać, to są też ostatnio prowadzone badania również z komórek indukowanych pluripotencjalnych. Tam to, co przed chwilą pokazałam, pan profesor Sasai to otrzymał z komórek zarodkowych, a te są, to jest przykład komórek indukowanych pluripotencjalnych i faktycznie w hodowli otrzymujemy nie tylko taki rodzaj takich komórek, ale funkcjonalną całość, to znaczy strukturę, w której te komórki oddziaływują między sobą i strukturę, w której one się układają, tak jak to naprawdę jest w organizmie. Proszę Państwa, tutaj akurat pokazuję przeźrocze, nie wszyscy Państwo je widzicie, ale jest pewien układ kolorów na tym przeźroczu, który wskazuje na to, w którym miejscu są komórki właśnie takie niedojrzałe progenitorowe, a w którym już dojrzałe neurony w siatkówce oka. Otóż jak to będziemy stosować w terapii? W terapii, tak jak wcześniej mówiłam, w przypadku rogówki, o tym mówiłam Państwu również w ubiegłym roku, pani profesor Pellegrini, to był we Włoszech, była ogromna próba, bardzo duża próba, była próba kliniczna, w której komórki rąbka rogówki, tak zwane limbal cells, namnażano w hodowli i przeszczepiano do uszkodzonego oka. Ta próba udowodniła, że prawie w 100% pacjenci tą metodą leczeni uzyskali ponowne widzenie. Także jest to niezwykle dobrze już udowodnione. Inne próby kliniczne właśnie z wykorzystaniem tych takich komórek macierzystych rąbka rogówki w innych krajach na świecie też były prowadzone, zarówno w Belgii, jak i w Tajlandii, jak i w Hiszpanii i wszędzie potwierdzono te badania. Jeszcze inna próba kliniczna zakończona w Stanach Zjednoczonych i na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie przeszczep autologicznych, gdzie zastosowano nie komórki limbal cells, tylko te komórki rąbka rogówki, tylko komórki macierzyste wyizolowane z nosa, proszę Państwa. I te komórki też, jak się okazało, a jest to przykład już terapii, ponieważ to jest to przykład dwóch pacjentów, których po zastosowaniu tego typu terapii okazało się, że wynik jest pozytywny i są to wyniki opublikowane. I chciałam Państwu powiedzieć, że ja w swoich wystąpieniach tylko i wyłącznie opieram się na przedstawionych już do wiadomości publicznej, opublikowanych w czasopismach naukowych wynikach. Nie są to tylko i wyłącznie doniesienia prasowe. Tak jak mówiłam, dużo trudniej jest ze schorzeniami siatkówki. Schorzeniem siatkówki między innymi jest starcze zwyrodnienie plamki żółtej, które, jak Państwo wiecie, w bardzo zaawansowanej formie staje się jaskrą naprawdę trudną do wyleczenia. I tutaj komórki macierzyste też mają swój udział w tej chwili coraz większy w leczeniu tego typu schorzenia. Też tak zwana choroba Stargarta, która ma podłoże genetyczne i już w młodym wieku dotyczy utraty widzenia i bardzo ciężkich schorzeń siatkówki, też tą metodą może być leczona. Tutaj chciałam Państwu przedstawić taki schemat próby klinicznej, a w zasadzie wielu prób klinicznych, które były prowadzone przez Stem Cell International. To jest firma w Stanach Zjednoczonych, która wraz ze środowiskiem naukowym prowadzi próby kliniczne z zastosowaniem bardzo szczególnych komórek macierzystych, bo są to komórki macierzyste wyprowadzone z ośrodkowego układu nerwowego. Czyli one jak gdyby najbardziej są przybliżone w funkcji do funkcji siatkówki, którą mamy regenerować w tym przypadku. Te komórki zostały zastosowane przez tą firmę do prób klinicznych nie tylko schorzeń wzroku, ale również do naprawy rdzenia kręgowego, do prób klinicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, o których teraz nie będę mówić, innych bardzo uogólnionych. I naprawdę jest duża skuteczność. Tutaj pokazałam taki wykres w latach. Otóż ta próba ze starczym zwyrodnieniem plamki żółtej rozpoczęła się w 2013 roku. W tej chwili kończy się pierwsza, druga faza i rozpoczyna się również druga faza. Od 2015 roku ma się rozpocząć ta faza, która leczy szczególnie trudne przypadki związane już z rozwojem jaskry przez właśnie, tak jak powiedziałam, zespół prowadzony przez profesora Stevena Huchna razem z ośrodkami akademickimi w Stanach Zjednoczonych. I te terapie mają pozytywny efekt. No, oprócz tego są inne przykłady leczenia dystrofii Stargarta i zwyrodnienia plamki żółtej. Są to przykłady leczenia komórkami zarodkowymi, o których mówiłam, co do których, tak jak powiedziałam, są zastrzeżenia etyczne i w naszym kraju, jak wiemy, nie wolno ani prowadzić badań z zastosowaniem komórek zarodkowych, ani w laboratorium, ani tym bardziej ich stosować do terapii. Otóż chciałam Państwu powiedzieć, że pomimo licznych prób zastosowania tych komórek w klinice, okazało się w zasadzie, w tym roku to zostało opublikowane i podane do wiadomości, że w takiej właśnie pracy przeglądowej, którą tutaj cytuję, że jest postęp rzeczywiście w leczeniu schorzeń siatkówki przy zastosowaniu tych komórek zarodkowych, ale brak dowodów wprost na to, że mogą być stosowane w klinice, że będzie to przełomowe. Natomiast zastosowanie tych neuralnych komórek macierzystych, o których mówiłam, i innych komórek, o których zaraz powiem, a to są komórki ze szpiku kostnego izolowane, że zastosowanie tych komórek ma dużo lepszy w tym momencie funkcjonalny wynik niż właśnie zastosowanie komórek zarodkowych. I tak jak mówiłam, następne moje przeźrocze to jest właśnie zastosowanie komórek pobieranych ze szpiku kostnego. I w przypadku leczenia właśnie zwyrodnień siatkówki lub naczyniowych schorzeń siatkówki, a także nerwu wzrokowego komórkami macierzystymi, no tutaj jest szereg prób klinicznych. Jedną z takich prób jest tak zwana próba SCOT, to jest próba, która się nazywa Stem Cell Ophthalmology Treatment Study. Ogromna próba kliniczna prowadzona w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęta w 2013 roku, planowane jest jej zakończenie w 2017. Prowadzi się przeszczepy autologiczne, czyli komórki w przeszczepach autologicznych, komórki pobierane od pacjentów, przeszczepiane są pacjentom tym samym. I w tym przypadku również stosuje się je to do schorzeń siatkówki. Sposoby podawania takich komórek mogą być różne. Może to być obwodowe podawanie, ale to dało efekty, ale nie takie jak podawanie do ścięgna lub ciała szklistego albo do gałki ocznej po usunięciu ciała szklistego i dodatkowo do nerwu wzrokowego. Podawanie tego typu w jakiś sposób umożliwia włączenie się tych komórek, które podajemy, w strukturę bądź siatkówki, bądź nerwu wzrokowego, ale nie jest to takie proste. Uważamy po licznych badaniach, które są prowadzone w laboratoriach na świecie, że takie funkcjonalne włączenie się komórek jest dużo bardziej prawdopodobne przy podawaniu tego typu neuralnych komórek macierzystych, tkankowych, o których mówiłam, a nie komórek izolowanych ze szpiku kostnego. Te mają dobry efekt i faktycznie są klinicznie, mają dobry efekt kliniczny, ale on polega na innym mechanizmie. Polega na tym, że te komórki wydzielają specjalne czynniki, tak zwane czynniki troficzne, które wpływają na rozwój otaczającej tkanki. I właśnie tutaj podaję taki przykład, który został opublikowany, już jednego przypadku, gdzie podawano tego typu komórki zizolowane ze szpiku kostnego wprost do nerwu wzrokowego. Po 4 miesiącach od operacji pokazywały się właśnie bardzo znacząca poprawa wskaźników ostrości wzroku, która się utrzymywała do 18 miesięcy po operacji. Również innego typu, to znaczy do leczenia innych schorzeń tego typu komórki się stosuje. Mamy mało czasu, więc nie będę się nad tym długo rozwodzić. Też Państwu w ubiegłym roku wspominałam, że komórki macierzyste można również stosować przy zapobieganiu retinopatii wcześniaków przy pomocy przeszczepu właśnie komórek z kolei izolowanych z krwi pępowinowej. Też są to komórki tkankowe, które mają bardzo dobry efekt i to jest prowadzone w klinice profesora Machalińskiego w Szczecinie. I wreszcie na końcu też odwołuję się jeszcze raz do tych tak zwanych indukowanych komórek pluripotencjalnych, których zastosowanie terapeutyczne w zasadzie wydaje nam się jeszcze stosunkowo odległe, ale nie aż tak bardzo, dlatego że już zostało wprowadzone do prób klinicznych i rzeczywiście w Japonii w tej chwili jest ciągle kontynuowana ta próba kliniczna z użyciem tych tak zwanych odmładzanych komórek w laboratorium, które pobieramy, które możemy pobrać z każdej tkanki organizmu.
Pani profesor...
I tak, już kończę, już skończyłam. Właśnie to jest ostatni slajd. I dziękuję Państwu za uwagę.